Ewangelia Jana, rozdział 8, od 1 wersetu do 11. A Jezus udał się na Górę Oliwną i znowu rano zjawił się w świątyni, a cały lud przyszedł do Niego i usiadłszy uczył ich. Potem uczeni w piśmie i faryzeusze przyprowadzili kobietę przyłapaną na cudzołóstwie, postawili ją pośrodku i rzekli do Niego: Nauczycielu, tę oto kobietę przyłapano na jawnym cudzołóstwie, a Mojżesz w zakonie kazał nam takie kamienować. Ty zaś co mówisz? A to mówili, kusząc Go, żeby mieć powód do oskarżenia Go. A Jezus, schyliwszy się, pisał palcem po ziemi. A gdy Go nie przestawali pytać, podniósł się i rzekł do nich: Kto z was jest bez grzechu, niech pierwszy rzuci na nią kamieniem. I znowu schyliwszy się, pisał po ziemi. Gdy oni to usłyszeli i sumienie ich ruszyło, wychodzili jeden za drugim, poczynając od najstarszych, i pozostał Jezus i owa kobieta pośrodku. A Jezus, podniósłszy się, nie widząc nikogo, tylko kobietę, rzekł: Kobieto, gdzież są ci, co ci oskarżali? Nikt cię nie potępił? Ona odpowiedziała: Nikt, Panie. Wtedy rzekł Jezus: I ja cię nie potępiam. Idź i odtąd już nie grzesz. To jest taka sytuacja, która mówi o dwóch postawach, to znaczy o ludziach, którzy byli w stosunku do Pana Jezusa nieszczerzy, którzy chcieli Go przyłapać na słowie i którzy nawet byli gotowi potępić człowieka, przy okazji wykorzystując to po to, żeby Pana Jezusa podejść. I uczeni w piśmie i faryzeusze robili to wielokrotnie i tym razem zrobili następujący manewr, to znaczy przyprowadzili kobietę przyłapaną na cudzołóstwie. W innych fragmentach, czy właściwie nawet w oryginale jest napisane, że przyłapano w trakcie cudzołóstwa. I mówią: Nauczycielu, Mojżesz kazał nam takie kamienować. Ty zaś co mówisz? No i ich plan był prosty, to znaczy oni chcieli Pana Jezusa złapać w takie sidła, że gdyby Pan Jezus powiedział, że mają ją ukamienować, to wtedy sprzeciwiłby się prawu mojżeszowemu i sprzeciwiłby się prawu rzymskiemu, ponieważ prawo rzymskie zakazywało kamienowania. Natomiast jeżeli miałoby to się odbyć według zakonu czy prawa mojżeszowego, to przede wszystkim należałoby przyprowadzić drugą osobę, która brała udział w tym grzechu. Ponieważ Słowo Boże mówiło wyraźnie, że oboje mają być ukamienowani. I Pan Jezus nic nie odpowiedział, tylko schyliwszy się, pisał palcem po ziemi. I nie wiem, czy zastanawialiście się kiedyś, co takiego Pan Jezus pisał palcem po ziemi? Bo to jest takie pytanie, które często się zadaje. Co to takiego było? O co chodzi w tym fragmencie? I teraz tak, zauważmy nieszczerość tych ludzi, którzy w ogóle całą tą rzecz zorganizowali, czyli przyprowadzili tę kobietę. Samą postawę tych ludzi, którzy byli zatwardziali. I jeżeli byśmy mieli odpowiedzieć na to pytanie w taki sposób, jak powinniśmy, to znaczy, że pismo interpretuje się przez pismo, to znaczy, że to pisanie palcem po ziemi musiało coś dla nich znaczyć w sensie biblijnym. I gdybyśmy otworzyli sobie Księgę Jeremiasza na rozdziale 17, to tam jest napisane w wersecie 13 i 14 tak. Nadziejo Izraela, Panie, wszyscy, którzy Cię opuszczają, będą zawstydzeni, a ci, którzy od Ciebie odstępują, będą zapisani na piasku, gdyż opuścili Pana źródło wód żywych. Uzdrów mnie, Panie, a będę uzdrowiony, wybaw mnie, a będę wybawiony, gdyż Ty jesteś chwałą moją. I teraz kto jak kto, ale uczeni w piśmie i faryzeusze na tyle dobrze znali pismo, że mogliby śmiało sobie skojarzyć pisanie na piasku, gdyby na przykład Pan Jezus pisał tam ich imiona po prostu. I było coś takiego, jak takie akcje prorocze, kiedy na przykład Bóg mówi prorokom, zrobisz to i to, prawda? I Pan Jezus kilka razy takie rzeczy robił, na przykład przeklął drzewo, które nie wydawało fig. I stała się taka rzecz, że oni właściwie widząc to i słysząc to jego pytanie, które on zadał, kto z was jest bez grzechu, niech pierwszy rzuci kamieniem, zaczęli się rozchodzić. Czyli możliwe, że on po prostu pisał te ich imiona i im się to skojarzyło ze Słowem Bożym, z Jeremiaszem, że ci, którzy opuszczają Pana, to ich imiona będą puszczane na piasku, bo oni zresztą, tam jest napisane, że opuścili Pana, który jest źródłem wód żywych. I drugie pytanie, potem pytanie Pan Jezus zadał w 7 wersecie, gdy go nie przestawali pytać, podniósł się i rzekł do nich, kto z was jest bez grzechu, niech pierwszy rzuci na nią kamieniem. I to jest takie pytanie, które często nawet jest przez, nie wiem, w języku potocznym nawet przecież jest używane, prawda? Że kto jest bez grzechu, niech rzuci tam na kogoś kamieniem. Natomiast Pan Jezus w tym momencie znowu odwołał się do Tory i w Torze wcale nie jest napisane, że rzucić kamieniem może tylko ten, kto jest doskonały. Czyli krótko mówiąc, w tym momencie żadnego wyroku nie można by było wykonać, dlatego że nikt, kto jest bez grzechu, czy mogliby wykonywać go tylko ci, którzy są bez grzechu. Ale druga sprawa, która tu wynika z tego, co jest w Torze, jest napisana w rozdziale 17, w 5 Mojżeszowej i tam jest napisane o ukamienowaniu. I pytanie, o jakim grzechu to Pan Jezus mógł mówić. 17 rozdział to 5 Mojżeszowej. I tam jest napisane o tym, w jaki sposób należy dokonywać ukamienowania. 5, 6 i 7 werset. Rozdział 17. Wyprowadzisz tego męża czy tę kobietę, którzy popełnili tę rzecz niegodziwą, do twoich bram i będziesz kamienował tego męża czy tę kobietę, aż umrą. Na podstawie zeznania dwóch świadków lub trzech świadków skazuje się na śmierć. Nie skazuje się na śmierć na podstawie zeznania jednego świadka. Świadkowie pierwsi podniosą przeciwko niemu swoją rękę, aby mu zadać śmierć, a potem cały lud i wyplenisz to zło spośród siebie. Czyli pierwszymi ludźmi, którzy powinni byli podnieść rękę na tą kobietę, byli ludzie, którzy mieli być świadkami tego, co ona zrobiła i oni doskonale sobie zdawali sprawę z tego, że oni, jako świadkowie jej grzechu, powinni byli również przyprowadzić tego mężczyznę. W związku z tym oni, kiedy podnieśliby rękę z kamieniem na tą kobietę, to oni by tylko pokazali, że sami grzeszą, ponieważ są fałszywymi świadkami. Bo zrobili coś, co nie tylko jest wbrew prawu mojżeszowemu, ale oni zrobili to również z określonego powodu. Zostali podstawieni. I dlatego ci ludzie nie mieli prawa podnieść ręki. Nie dlatego, że nie byli doskonali, tylko dlatego, że w tym przypadku byli fałszywymi świadkami. I w tym momencie okazuje się, że nagle robi się pusto. Zostaje tylko Pan Jezus i kobieta. I tutaj słyszymy pytanie, gdzie są ci, co cię oskarżali? Pan Jezus mówi, nikt cię nie potępił? A ona odpowiedziała, nikt, Panie. I wtedy rzekł Jezus, ja cię nie potępiam, idź i odtąd już nie grzesz. I tutaj są sprawy, które dotyczą już nie tylko postawy ludzi, którzy byli nieszczerzy wobec Pana Jezusa, którzy usiłowali Go w jakikolwiek sposób usidlić i którzy byli gotowi również potępić tą kobietę po to tylko, żeby wykorzystać to do swoich celów. Człowiek potrafi taki być. Natomiast drugą rzeczą bardzo ważną w tym fragmencie jest to, że Pan Jezus zresztą jak sam mówi tak, ja nie przyszedłem potępiać. Ja przyszedłem zbawić. I jak do siebie to przyłożymy, do naszego własnego życia i do różnych sytuacji, w których my upadamy, w których my grzeszymy i w których ludzie na przykład przyprowadziliby nas przed Pana Jezusa. I czasami niektórzy robią to chętnie. Oni by przeprowadzili nas przed Pana Jezusa i powiedzieli: o, to jest człowiek, który jest godzien potępienia, prawda? I w tym momencie, kiedy my robimy coś takiego i wskazujemy, bo mówiliśmy niedawno o wykluczeniu z Kościoła, prawda? Że pewnych ludzi, którzy grzeszą, należy z Kościoła wykluczyć. Teraz tak, jeżeli już do tego musi dojść, to oczywiście ci, którzy chcą to zrobić i ci, którzy są świadkami czegoś takiego, powinni być ludźmi, którzy są szczerzy i którzy tak naprawdę nie robią tego po to, żeby człowieka potępić, tylko po to, żeby go zbawić, tylko po to, żeby go ratować. Dlatego, że jeżeli już przyprowadzamy kogoś i mówimy: słuchaj, bracie, najpierw po pierwszej rozmowie, po drugiej rozmowie, i jeżeli się nie upamiętasz, to musisz odejść, bo musimy się rozstać po to, żebyś ty się nawrócił, to my nie robimy tego po to, żeby człowieka potępić, tylko robimy go dokładnie po to, żeby on po tym, jak zostanie wykluczony, to żeby się nawrócił, upamiętał i żeby on miał w świadomości to, w jaki sposób my go przyprowadziliśmy. To znaczy, że my, jak to kiedyś powiedział Wilkerson bardzo pięknie, że jeżeli się kogoś napomina, to należy to robić ze łzami w oczach. Czyli należy to robić w taki sposób, żeby on widział, że nam naprawdę zależy i że my robimy to z miłości. A nie dlatego, że czujemy się od niego lepsi albo chcemy, mamy jakiś tam swój plan i że tak naprawdę w sercu nie mamy do niego pragnienia ratunku, tylko w sercu mamy pragnienie zaszkodzenia albo nawet potępienia. I jeżeli na przykład nam się przydarza upadek i każdemu może się taki przydarzyć, to nawet w liście do Galacjan w 6 rozdziale jest napisane coś takiego, że wy, którzy przyłapiecie, jeżeli przyłapiecie kogoś na upadku, czy jeżeli ktoś zostanie przyłapany, ja to przeczytam dokładnie, żeby było wiadomo, o co chodzi. 6 rozdział Galacjan, rozdział 1. Bracia, jeśli człowiek zostanie przyłapany na jakimś upadku, wy, którzy macie ducha, poprawiajcie takiego w duchu łagodności, bacząc, aby każdy na siebie, abyś i ty nie był kuszony. Czyli tu mamy drugą stronę jakby tego medalu, prawda? Owszem, grzechu w Kościele być nie powinno. I zakwaszenia Kościoła nie powinno mieć miejsca. Ale z drugiej strony robimy to w taki sposób, żeby takiego poprawiać w duchu łagodności i pilnować siebie samych, żebyśmy my na przykład nie byli kuszeni do tego, żeby się poczuć od niego lepsi albo bardziej sprawiedliwi. Bo to jest wielka pułapka, jeżeli człowiek idzie napominać kogoś i mówi do niego o jego grzechu, ale zaczyna się od niego czuć bardziej sprawiedliwy, zaczyna się od niego czuć lepszy. I trzeba przy tym pamiętać, że Bóg nie chce takiego człowieka, który upadł, nie chce go potępić w żaden sposób. On chce go uratować i zbawić. I dlatego tą kobietę, która została przyprowadzona i przyłapana, i ona prawdopodobnie była w ogóle przekonana, że ona zginie. I on nagle mówi do niej: słuchaj, ja cię nie potępiam. Puszcza ją wolno i mówi: idź i nie grzesz więcej. I z jednej strony mamy tutaj taką sytuację, kiedy człowiek nagle pokazuje mu Bóg, że zostaje mu odpuszczone, że on jest wolny i zachowuje życie i może iść dalej. I to jest czasami piękne, jak można to przeżyć, kiedy Bóg człowiekowi mówi: słuchaj, zgrzeszyłeś, upadłeś, ale ja cię nie chcę potępić, tylko jeżeli wyznajesz grzech, to ja ci odpuszczę, postawię cię na nogi, a teraz pójdziesz dalej. Pod jednym warunkiem: idź, ale więcej nie grzesz. I jak rozmawiałem ostatnio z takim bratem, który właśnie tam przyjechał i z daleka, i on mówi do mnie tak: słuchaj, bo ja byłem w takich społecznościach, gdzie ludzie bardzo chcieli usprawiedliwienia i bardzo dużo mówili o tym usprawiedliwieniu, ale nie bardzo chcieli uświęcenia. Czyli oni bardzo chcieli z Pana Boga właściwie spotykać na takiej zasadzie, że powie: ja cię nie potępiam, ale bez tej drugiej części zdania, czyli idź i więcej nie grzesz. I teraz z jednej strony będę mówił o tym, jak to jest, jak się przyjmuje takie błogosławieństwo odpuszczenia od Pana Boga. Jest taki piękny przykład w Ewangelii Łukasza w 7 rozdziale, kiedy Pan Jezus został zaproszony do pewnego faryzeusza na wieczerze. To jest Łukasz, rozdział 7. No i faryzeusz, jak to faryzeusz? No, miał się za człowieka, jeżeli niesprawiedliwego, to przynajmniej znacznie lepszego od innych, którzy grzeszyli, prawda? Rozdział 7 Łukasza, od 36 wersetu do 50. I zaprosił go pewien faryzeusz, aby z nim jadł. Wszedłszy tedy do domu tego faryzeusza, zasiadł do stołu. A oto pewna kobieta z tego miasta, grzesznica, dowiedziawszy się, iż zasiada przy stole w domu faryzeusza, przyniosła alabastrowy słoik olejku. I stanąwszy z tyłu u jego nóg, zapłakała i zaczęła łzami zlewać nogi jego i włosami swojej głowy wycierać, a całując jego stopy, namaszczała je olejkiem. I ujrzawszy to faryzeusz, który go zaprosił, mówił sam w sobie: gdyby ten był prorokiem, wiedziałby, kim jest, kim i jaka jest ta kobieta, która go dotyka, bo to grzesznica. Na to Jezus rzekł do niego: Szymonie, mam ci coś do powiedzenia. A ten mówi: powiedz, nauczycielu. Pewien wierzyciel miał dwóch dłużników. Jeden był dłużny 500 denarów, a drugi 50. A gdy oni nie mieli z czego oddać, obydwom darował. Który więc z nich będzie go bardziej miłował? A Szymon odpowiadając rzekł: sądzę, że ten, któremu więcej darował. A on mu rzekł: słusznie osądziłeś. I zwróciwszy się do kobiety, powiedział Szymonowi: widzisz tę kobietę? Wszedłem do mojego domu, a nie dałeś wody do nóg moich. Ona zaś łzami sklapiała nogi moje i włosami swoimi wytarła. Nie pocałowałeś mnie, a ona, odkąd wszedłem, nie przestała całować nóg moich. Głowy mojej oliwą nie namaściłeś, ona zaś olejkiem namaściła nogi moje. Dlatego powiadam ci, odpuszczone jej liczne grzechy, bo bardzo miłowała. Komu zaś mało się odpuszcza, mało miłuje. I rzekł do niej: odpuszczone są grzechy twoje. I zaczęli współbiesiadnicy rozważać w sobie, któż to jest ten, który nawet grzechy odpuszcza. I powiedział do kobiety: wiara twoja zbawiła cię, idź w pokoju. Tu mamy taką sytuację, kiedy znowu mamy człowieka, który uważa się za kogoś, kto jest lepszy od tego, który żyje w upadku. I nawet po cichu sobie myśli, no to chyba nie jest ten prorok, o którym mówiło prawo, skoro on nie wie takich rzeczy, że to grzesznica. I nam się czasem też zdarza taka sytuacja, że nie każdy z nas jest zbawiony, będąc wcześniej w starym życiu na przykład jakimś strasznym grzesznikiem. Są ludzie, którym się zdarza, że zostają zbawieni, będąc wcześniej, nie wiem, właśnie więźniami, mordercami, prawda? Czy tam cudzołożnicami. I jak taki człowiek sobie zda sprawę z tego, jak wielki był jego grzech, to rzeczywiście jest tak, że jemu jest odpuszczone tak wiele, że on bardzo miłuje. Większość z nas to jesteśmy ludzie, którzy zostaliśmy zbawieni w sytuacjach, w których nie byliśmy aż tak źli. I bywa, że po prostu ta nasza miłość, ta nasza wdzięczność za to, z czego zostaliśmy wyrwani, ona nie jest tak ogromna, jak w przypadku ludzi, którzy zostali wyciągnięci z samego dna. I czasem dobrze jest poprosić Pana Boga, żeby nam przypomniał, pokazał tak naprawdę, z czego nas wyrwał. Bo być może czasem albo nie jesteśmy tego do końca świadomi, albo ta świadomość się zaciera powolutku. I w miarę jak my chodzimy z Bogiem, to ta świadomość się potrafi zatrzeć i my bardziej już przypominamy ludzi, którzy są, no, mają się za troszkę lepszych niż ci, którzy żyją w grzechu i upadają. Ale gdyby nam Bóg pokazał, z jak wielkiego dołu nas wyrwał, to wzbudziłoby to w nas ogromną miłość. I ta sprawa też nie dotyczy wyłącznie osób, które zostały narodzone na nowo, bo zostały wyrwane z grzechu i przeprowadzone do Królestwa Światłości. Bo czasem każdemu z nas zdarza się upaść, każdemu z nas zdarza się zgrzeszyć i dopiero wtedy, kiedy Bóg nam odpuszcza, to dopiero wtedy pojawia się radość z tego, że On nam odpuścił. Radość z tego, że On nas nie chce potępiać. I radość z tego, że On mówi, ja odpuszczam ci twój grzech, tak jak jest napisane w pierwszym liście Jana, w pierwszym rozdziale, werset 9, że jeśli wyznajecie swoje grzechy, jeżeli jesteście szczerzy, to Bóg jest wierny i odpuszcza wam grzech i oczyszcza was od wszelkiej nieprawości. I wtedy rodzi się taka wielka radość z tego, że zgrzeszyłem, ale mi nie odpłacono. Jest taki fragment w księdze Joba i on mówi, to jest księga Joba, 33 rozdział. On mówi o rzeczach, które się często zdarzają w życiu ludzi, kiedy Bóg nad nimi pracuje, najpierw, żeby ich przed grzechem ostrzec, a potem, jak już niestety upadną, to im odpuszcza, pod warunkiem oczywiście, że będą pokutować. W 33 rozdziale Hioba jest napisane coś takiego. Od 14 wersetu. Wszak Bóg przemawia raz i drugi, lecz na to się nie zważa. We śnie, w nocnym widzeniu, gdy głęboki sen pada na ludzi i oni śpią na swym łożu, wtedy otwiera ludziom uszy, niepokoi ich i ostrzega, aby odwieść człowieka od złego czynu i uchronić męża od pychy. Zachowuje jego duszę od grobu, a jego życie od śmiertelnego pocisku. Smaga go też cierpieniem na łożu i dreszczem ustawicznym w jego kościach, tak że jego życiu obrzyd chleb, a jego duszy nawet ulubiony pokarm. Jego ciało niszczeje do niepoznania, a jego kości wystają, choć dawniej były niewidoczne. I tak jego dusza zbliża się do grobu, a jego życie do aniołów śmierci. Jeżeli potem oręduje za nim jaki anioł, pośrednik, jeden na tysiąc, aby objawić człowiekowi jego obowiązek i zmiłuje się nad nim, wybaw go od zejścia do grobu, otrzymałem zań okup, to jego ciało odzyskuje młodzieńczą siłę, wraca do dni swojej młodości. Gdy modli się do Boga, ten jest dla niego łaskawy, pozwala mu oglądać z radością swoje oblicze i tak przywraca człowiekowi jego sprawiedliwość, śpiewa przed ludźmi mówiąc, zgrzeszyłem i złamałem prawo, lecz mi za to nie odpłacono. Odkupił moją duszę od zejścia do grobu, a moje życie mogło oglądać światło. Oto Bóg czyni to z człowiekiem 2-3 razy, aby wywieźć jego duszę z grobu i oświecić światłem żyjących. Z jednej strony mamy tu napisane o tym, że naprawdę Bóg za człowiekiem chodzi. I to nie tylko za tymi, którzy się jeszcze na nowo nie narodzili, ale za nami też. I potrafi nas tak ostrzegać, że mamy niepokój, potrafi nam ostrzegać nas we śnie i potrafi robić bardzo różne rzeczy, żebyśmy tylko w coś nie weszli. Jak to się mówi, żebyśmy w coś nie wdepnęli. I niestety człowiekowi się zdarza to, że się z jakichś tam powodów uprze, w końcu upada i wtedy, jeżeli pokutuje, jeżeli modli się do Boga, to Bóg okazuje mu łaskę. I pozwala mu wtedy z radością oglądać swoje oblicze. I problem polega na tym, że na człowieku ciąży taki moment, jest taki moment, kiedy ciąży na nas to, żeśmy tak bardzo coś zawalili, jak to się mówi, nie? Ciąży to na nas. I czasem tak trudno jest przyjąć Boże przebaczenie i ludzie mówią wtedy do siebie i na ogół słyszy się to wszędzie, prawda? Ja sobie tego nie mogę darować. Ja sobie tego nie mogę wybaczyć. I z jednej strony przychodzimy do Boga, prosimy Go o przebaczenie i On mówi, odpuszczam ci, nie potępiam cię, a teraz idź i nie grzesz więcej. A my przyjmujemy to przebaczenie od Boga, a z drugiej strony gdzieś tam możemy dalej siedzieć czy stać w takim przekonaniu, że jednak mimo wszystko ja sobie tego nie mogę darować, ja sobie tego nie mogę odpuścić. I teraz jeżeli my zaczynamy tak myśleć, że ja sobie tego nie mogę darować, że ja sobie tego nie mogę odpuścić, to tak naprawdę możemy mieć problem z tym, żeby przyjąć do końca Boże przebaczenie. I żebyśmy się stali wolni od ciężaru, od poczucia winy, bo to nas z daleka trzyma od radości, kiedy Bóg nam prostu przywraca sprawiedliwość, jak tu jest napisane, i pozwala oglądać światło. I może być tak, że jeżeli my mamy takie poczucie winy, które jest mimo tego, że przyszliśmy do Boga, czyli my sobie dodajemy coś do tego, co ciężaru, Bóg z nas to chce zdjąć, On nas chce całkowicie uwolnić, a my sobie dokładamy. Czyli krótko mówiąc, Pan Bóg zdjął z nas ciężar winy, a my bierzemy na siebie ciężar winy i mówimy jeszcze raz, my sobie sami nie możemy darować. My sobie jesteśmy przed sobą samymi winni. Jest taki fragment, i pamiętacie go doskonale, kiedy syn marnotrawny gdzieś tam poszedł, jak to się mówi, w świat. I no, ojciec na niego czekał cały czas, prawda? I kiedy syn marnotrawny wraca, przychodzi do swoich zmysłów, jak to jest tam napisane, bo już się najadł tego młotu razem ze świniami, już mu się zrobiło źle, to on wtedy wypowiada takie znamienne bardzo słowa. Zgrzeszyłem przeciwko niebu i przeciwko tobie. Czyli zgrzeszyłem przeciwko Bogu i zgrzeszyłem przeciwko akurat w tym momencie swojemu własnemu ojcu czy przeciwko bliźniemu. Ale on nie mówi zgrzeszyłem przeciwko sobie. Czyli nie mamy tutaj takiej sytuacji, że on dodaje sobie jeszcze poczucia winy niepotrzebnie. I Bóg chce nas zdjąć z nas to poczucie winy, chce nas całkowicie oczyścić, chce nam dać radość i chce, żebyśmy poszli do przodu. Natomiast jeżeli my pójdziemy do przodu i dodatkowo sobie zarzucimy jeszcze ten worek takiego własnego poczucia winy, czy takiego własnego biczowania jeszcze, mimo to, że Bóg nam odpuścił, to jest już niewłaściwe i o to się kiedyś diabeł może upomnieć. To znaczy, to może być taka sytuacja, do której kiedyś wróci przeciwnik, naciśnie nas na to poczucie winy i wtedy my będziemy chcieli się zrehabilitować. I może to być sytuacja, w której my się będziemy chcieli zrehabilitować, chociaż Bóg od nas tego wcale nie wymaga. Bo nam odpuścił, oczyścił i jesteśmy wolni. I jeżeli my będziemy chcieli się tak po ludzku rehabilitować, to możemy się kiedyś z tego własnego poczucia winy, które sami sobie narzuciliśmy, my możemy sobie zrobić krzywdę. I zrobić coś, czego wcale Bóg od nas nie oczekuje. I ostatnia, trzecia rzecz, która tutaj jest, bo mieliśmy sytuację taką, nie potępiam cię, to co powiedział Pan Jezus, potem powiedział idź, a teraz zajmiemy się trzecią częścią tego zdania, to znaczy nie grzesz więcej. O tej części się często zapomina, bo jeżeli człowiek zostaje uwolniony od winy, jeżeli zostanie przez Boga podniesiony, jeżeli Bóg mu powie, słuchaj, ja oddzieliłem twój grzech jak wschód od zachodu słońca, jesteś w moich oczach czysty i możesz dalej iść, możesz dalej służyć, możesz wydawać owoc, ponieważ to jest Boża moc do wydawania owocu. Jeżeli tylko oczyściliśmy się, to wtedy ta łaska do wydawania owocu przepływa przez nas bez przeszkód. No to idź, tylko nie grzesz więcej. O tym się bardzo często zapomina, to znaczy bardzo chętnie się przyjmuje Boże przebaczenie, natomiast już trudniej jest pamiętać o tym, że jeżeli już otrzymaliśmy to przebaczenie, no to trzeba się czegoś na tym nauczyć. Pierwszy list do Tesaloniczan, otwórzmy na rozdziale trzecim. I tu jest taka sytuacja, w której apostoł Paweł i jego współpracownicy wysłali Tymoteusza po to, żeby się dowiedział, jaka sytuacja jest w zborze w Tesalonikach. Bo tam się nawrócili ludzie, tam powstał zbór. No i Paweł mówi, że nie mógł dłużej znieść. To znaczy chciał się dowiedzieć, i mówi wcześniej, któż jest naszą nadzieją, to jest drugi rozdział, werset 19, albo radością, albo koroną chwały przed obliczem Pana naszego Jezusa i w chwili Jego przyjścia. Czy nie wy? Zaiste wy jesteście chwałą naszą. I wcześniej mówi, że dziękuję Bogu za Tesaloniczan, za to, że oni tak cierpieli dla Pana. I w 17 rozdziale, w drugim wersecie, w drugim rozdziale mówi, my zaś bracia odłączeni od was na jakiś czas ciałem, lecz bynajmniej nie sercem, z tym większym pragnieniem staraliśmy się ujrzeć wasze oblicze. Dlatego chcieliśmy przyjść do was, ja i Paweł raz i drugi, ale przeszkodził nam szatan. I Paweł mówi, przeto no nie mogąc dłużej znieść tej sytuacji, postanowiliśmy pozostać sami w Atenach i wysłaliśmy Tymoteusza. I potem pisze od 8 wersetu w 3 rozdziale, dowiedzieli się od Tymoteusza, że wszystko jest w porządku, i takie westchnienie ulgi, jakby Paweł przekazuje w tym 8 wersecie, bo żyjemy teraz, skoro wy trwacie w Panu, to my jesteśmy szczęśliwi, to jest wielka ulga. Albowiem jakże możemy dość dziękować Bogu za was, za całą radość, jakiej z powodu was doznajemy przed Bogiem naszym. We dnie i w nocy modlimy się bardzo gorliwie o to, aby nam dane było oglądać wasze oblicze i dopełnić tego, czego brak waszej wierze. A sam Bóg i Ojciec nasz i Pan nasz Jezus Chrystus niechaj utoruje naszą drogę do was. Was zaś niech napełni obficie miłością do siebie nawzajem i do wszystkich, miłością, jaką i my dla was żywimy, aby serca wasze były utwierdzone, bez nagany, w świątobliwości przed Bogiem i Ojcem naszym na przyjście Pana naszego Jezusa Chrystusa ze wszystkimi Jego świętymi. Ten przecinek jest tutaj słusznie postawiony. A poza tym, bracia, prosimy was i napominamy w Panu Jezusie, abyście stosownie do otrzymanego od nas pouczenia, jak macie postępować i podobać się Bogu, jak zresztą postępujecie, abyście tym bardziej obfitowali. Wszak wiecie, jakie przykazania daliśmy wam w imieniu Pana Jezusa. Taka jest bowiem wola Boża, uświęcenie wasze, żebyście się powstrzymywali od wszeteczeństwa, aby każdy z was umiał utrzymać swe ciało w czystości i poszanowaniu, nie z namiętności żądzy jak poganie, którzy nie znają Boga, aby nikt nie dopuszczał się wykroczenia i nie oszukiwał w jakiejkolwiek sprawie swego brata, gdyż Pan jest mścicielem tego wszystkiego, jak to wam zapowiadaliśmy i zaświadczaliśmy. Albowiem nie powołał nas Bóg do nieczystości, ale do uświęcenia. Kto też, kto odrzuca to, odrzuca nie człowieka, lecz Boga, który nam też daje Ducha swego świętego. I tu mamy sytuację, o której Pan Jezus mówi w ostatniej części tego zdania. To znaczy, idź i więcej nie grzesz. Nawróciliście się w tych Tesalonikach? W takim razie mam dla was taką informację, pisze Paweł. Jaka jest dla was wola Boża? Bardzo często się ludzie zastanawiają, jaka jest dla mnie wola Boża? No więc Paweł mówi tak, no wolą Bożą dla nas wszystkich, wolą tak zwaną ogólną, jest uświęcenie wasze. To jest na 100%. Czyli jeżeli ktoś się zastanawia, jaka jest dla niego wola Boża, to po pierwsze, jeżeli już się nawrócił, jeżeli Bóg mu darował, to nie darował mu grzechów po to, żeby on sobie żył jak chce i cieszył się usprawiedliwieniem, tylko darował mu grzechy po to, żeby szedł, owoc wydawał i właśnie się uświęcał. I dlatego mimo, że oni doznali oczyszczenia, doznali tej radości i wydawali owoc, to Paweł ich ostrzega, żeby powstrzymywali się od grzechu, żeby nie dopuszczali się wykroczenia i nie oszukiwali w jakiejkolwiek nawet swego brata sprawie. Bo co? Bo Pan jest mścicielem tego wszystkiego, jak wam zapowiadaliśmy i zaświadczaliśmy. Czyli, no można by powiedzieć zaraz, ale przecież jestem dzieckiem Bożym, jakże Pan może być mścicielem czegokolwiek? Ale jednak jest napisane, że Bóg oprócz tego, że jest dobrym ojcem, on również potrafi karcić i robi to ku naszemu uświęceniu. I jeżeli, bo nie powołał nas Bóg do nieczystości, ale do uświęcenia. I teraz jeżeli ktoś to odrzuca, to znaczy jeżeli odrzuca to, że wolą Bożą dla niego jest uświęcenie, to odrzuca nie człowieka, tylko odrzuca Boga, który nam dał Ducha swego jakiego? Świętego. Bóg Duch jest święty dlatego, że Bóg jest święty, a Duch Święty prowadzi do uświęcenia, bo jest święty. I dlatego Duch Święty nie może zdzierżyć, wytrzymać sytuacji, w których my wchodzimy w sytuacje nieświęte, to znaczy zachowujemy się tak, jak człowiek niegodny miana Bożego dziecka. I podsumowując, z jednej strony wiadomo, że upadamy, wiadomo, że będziemy nieraz jeszcze upadać, ale z drugiej strony widać tak, że Bóg zawsze chce nas uwolnić. Zawsze chce, zawsze, nigdy nie chce nas potępić. Jeżeli nawet nas karci, jeżeli nawet przychodzą sytuacje trudne, jeżeli nawet nas gdzieś tam na łożu boleści smaga, to albo po to, żeby nam przypomnieć, albo żeby nas ostrzec, albo po to właśnie, żebyśmy przypomnieli sobie, czy żebyśmy wyznali mu jakiś grzech. I to też jest z jego łaski. Dlatego w liście do Hebrajczyków czytamy, że przecież ojcowie nas karcą, czy karcili, no więc tym bardziej powinniśmy się poddać karceniu Ojców Duchów, abyśmy mogli żyć. Bo jeżeli nie jesteśmy karceni, to jesteśmy dziećmi nieprawymi. Jeżeli Bóg odpuszcza nam grzech, to stawia nas na nogi, oczyszcza od wszelkiej nieprawości i mówi: teraz idź. Idź, wydawaj dalej owoc, będziesz dalej służył, jesteś czysty, nie obwiniaj się o coś, co zostało ci już odpuszczone. I trzecia, ostatnia sprawa. Idź i więcej nie grzesz. Czyli pamiętaj o tym, że to, co ci się stało, to jest pewien element na drodze uświęcenia. Weź sobie to do serca jako naukę. Nie powtarzaj tych samych błędów i daj Panu Bogu się dalej uświęcać, żeby było tak, jak jest napisane w 3:13, to znaczy, żeby wszystkie serca nasze były utwierdzone i bez nagany w świątobliwości przed Bogiem i Ojcem naszym na przyjście Pana naszego, Jezusa Chrystusa. Amen.
Amen.